Chwała niech będzie Panu Bogu. Kiedy tak dzisiaj myślałem o tym, czym się będę dzielić, to miałem już przygotowany taki wstęp, że nie powiem nic nowego. Będę wałkował to, co mnie tak dotyka. Sprawy, do których musimy wracać codziennie. Ale kiedy z taką pewnością przyszedłem tutaj, to inna, przypomniało mi się niedzielne święto dziękczynienia i tam mnie dotknął jeden werset. I dzisiaj szukałem słowa na ten temat. Jest w Księdze Izajasza taki znany werset w 65 rozdziale Księgi Izajasza i ostatni 25 werset mówi tak: wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. To taka wspaniała obietnica nowego nieba i nowej ziemi przez proroka Izajasza. Ale czy to jest rzeczywiście tylko zapowiedź czegoś nowego, czy powrót do czegoś, co już było? Tak sobie pomyślałem, że to jest powrót właśnie do czegoś, co już było. Bo było tak kiedyś. I kiedy w niedzielę przy okazji Święta Dziękczynienia było czytane słowo z pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, bardzo dotknął mnie 30 wiersz. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, dają na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Dopóki nie przyszedł grzech na ziemię. Właśnie było tak, o czym prorokuje Izajasz, że nie było zwierząt, które żywiły się innymi zwierzętami, były drapieżnikami. Bóg powiedział wyraźnie: wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios. Może zacznę nawet ten 29 werset. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma nasienie, w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszelkiemu ptactwu niebios, wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Tak Bóg stworzył i kiedy Izajasz o tym pisze i obiecuje, to nie obiecuje czegoś nowego, ale powrót do tego porządku na świecie, który Bóg stworzył. I kiedy sobie teraz przypomnimy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, Księgi Stworzenia i czytamy Księgę Izajasza, 65 rozdział, ten 25 wiersz: wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. To już to nie jest życzenie, wizja przyszłości. Tak, wizja przyszłości, ale powrót do tego, co Bóg stworzył. O czym sam powiedział, że to jest dobre. I chwała Bogu, że Bóg stworzył ziemię, stworzył życie na ziemi doskonałe. I że to nie przepadnie. Mimo, że grzech człowieka to zepsuł, że szatan sroży się, robi wszystko, aby popsuć to, co mu się, i udało mu się popsuć już w przypadku Adama i Ewy i psuje do dziś, ale że Bóg odniesie zwycięstwo, tak jak Chrystus odniósł zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, tak to kiedyś wróci do tego, co Bóg stworzył. I chciałbym dzisiaj mówić właśnie o tym, że szatan boi się tego. Zepsuł to, co dobre, to, co stworzył Bóg i robi wszystko, żeby to się nie dało naprawić, żeby człowiek poprzez swoje życie zginął. Przychodzi do nas zły i ma dwie możliwości, dwie drogi dostępu do nas. My ludzie jesteśmy zewsząd przez niego atakowani i przychodzi do nas szatan albo z zewnątrz, albo od środka. Z zewnątrz to przez wszelkie pokusy, to co może nam pokazać naszym oczom, aby później wzbudzić złe pragnienia i złe pożądliwości przez słuch, żeby nam coś szepnąć i zasiać też pożądliwość przez doświadczenia, tak jak próbował z Jobem, czy z wieloma, czy przez doświadczenia w biedzie, czy doświadczenia w bogactwie. To są rzeczy, to są te metody, którymi diabeł przychodzi do nas z zewnątrz. Przychodzi też do nas od wewnątrz. Ma do nas dostęp, ma wpływ na nasze myśli. Kiedy dziś czytałem tak znany i ulubiony mój fragment listu Pawła do Efezjan, kiedy spojrzałem, że zaznaczyłem go na zielono, a dziś widzę, że nie zaznaczyłem zdania do końca, tylko pół zdania, tak ważnego zdania. List Pawła do Efezjan, 4 rozdział, przykazania na co dzień, 25 wiersz i dalej, a właściwie 26-27. To jest istotne. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Gniew to otwarcie drzwi dla diabła. A Bóg nas ostrzega tutaj poprzez apostoła Pawła, przez jego listy. Nie dawajmy diabłu przystępu. To jest przykazanie na co dzień. Możemy powiedzieć, że nie dajemy diabłu przystępu, kiedy atakuje nas z zewnątrz, że umiemy zamknąć oczy, zatkać uszy, kiedy się mówi o krwi przelewie, kiedy się obmawia bliźniego, kiedy ktoś wychodzi prowokacyjnie ubrany, zamykamy oczy, zamykamy uszy. Nie dajemy diabłu przystępu. A kiedy przychodzi gniew? Kiedy przychodzi gniew? Gniew przychodzi, kiedy spotykają się dwa odrębne poglądy, a dwa odrębne zdania. Dwie osoby muszą myślące inaczej, mające inne plany, inne zamiary, inne cele, a można postąpić tylko w jeden sposób. I zawsze jedna osoba dobrowolnie lub nie musi ustąpić. Wtedy rodzi się poczucie krzywdy, poczucie żalu, gniew. Gniew się rodzi, kiedy musimy postąpić nie po swojej myśli. Gniew się rodzi, kiedy spotyka nas krzywda. Ale nie zawsze, bo kiedy mamy rację i musimy ustąpić, rodzi się w nas gniew. A kiedy nie mamy racji i musimy ustąpić, też się rodzi w nas gniew. Nie jest ważne, czy mamy rację, czy nie mamy racji, ale zawsze rodzi się gniew. Czy jesteśmy winni, czy niewinni, a spotka nas kara, też się rodzi gniew. Jeśli niewinni, teoretycznie można by to zrozumieć, ale winni, zawsze się rodzi w nas gniew. Kiedy dostajemy mandat, z reguły nie ma sensu dyskutować z policjantem, bo najczęściej ma rację. Ale zawsze rodzi się w nas gniew. To już taki przykład mówię z tym mandatem, żeby każdy, kto miał spotkanie z policją, może młodzic, z nauczycielem, Często właśnie my nie mamy racji, jesteśmy winni, ale rodzi się w nas gniew. I teraz co zrobić, żeby nie dać diabłu przestępu? Tak jak pisze Paweł, niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To nie znaczy, że my się z kimś gniewamy, bo pokłóciliśmy i musimy się pogodzić. I dobrze by było, gdybyśmy porozmawiali, zadzwonili, przeprosili do wieczora w przypadku kłótni. Ale to coś więcej niż kłótnia. To każda krzywda. Krzywda wtedy, kiedy my odbieramy, że nas spotkała krzywda. Być może spotkała nas prawdziwa krzywda, być może ta krzywda nas nie spotkała, ale nasze ego, nasza cielesność, nasze serce zostało dotknięte. Przychodzi diabeł, a Słowo Boże nas nawołuje, nie dawajcie diabłu przestępu. Więc jeśli się z kimś pokłóciliśmy, to się pojednajmy. Ale kiedy przychodzi gniew z różnych innych przyczyn, to też słońce niech nie zachodzi nad gniewem naszym. Bo kiedy słońce zajdzie, idziemy spać. Kto śpi, to nie grzeszy. Tak się mówi potocznie. Ale zanim zaśniemy, od momentu położenia się do łóżka, do momentu zaśnięcia, jeśli mamy gniew w sobie, no to sobie myślimy. Następnym razem, jak będzie ktoś chciał ode mnie, albo będę miał możliwość. I tak to jest. Człowiek myśli i rozważa różne rodzaje zemsty, odwetów na to, co go spotkało. I często ludzie w świecie, znamy takie przypadki, kiedy ktoś awansuje w pracy, czy dochodzi do jakiegoś stanowiska, zawsze pierwsze decyzje to są decyzje personalne. Nie patrzy na nic, tylko zwalnia tych, których nie lubi. Niezależnie od tego, czy w poprzednich konfliktach oni mieli rację, czy on. To jest owoc gniewu. Kiedy my rozważamy, kiedy my myślimy, to znaczy, tu jest taki odnośnik do psalmu 4. Ja zajrzałem do tego psalmu i tak fajnie tam pisze. Psalm 4. Jest króciutki, mamy czas, przeczytajmy w całości. Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój. W ucisku ulżyłeś mi, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Drżyjcie i nie grzeźcie, rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Piąty wers. Drżyjcie i nie grzeźcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Tutaj już mamy słowo do tego, co mówiłem. Właśnie rozmyślajcie, bo my rozmyślamy, ale kiedy rozmyślamy, to żebyśmy milczeli, bo można rozmyślać i mówić. Mówić do siebie. Ja mu pokażę, ja mu odpłacę. Ja jeszcze wam wszystkim pokażę. Drżyjcie i nie grzeźcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Tak, myślenie nie jest niczym złym, ale dobre myślenie. Myślenie o tym, co dobre. Co można uczynić dobrego, a nie knucie złego. I dalej w tym psalmie na końcu. Spokojnie się ułożę i zasnę. Nie będę rozmyślał. Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Dlatego, że ktoś się modlił do Boga i wlał w serce mu radość. Ósmy wiersz. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę. Kiedy Bóg wlewa radość, kiedy Bóg wlewa pokój, o który się modlimy, możemy się spokojnie ułożyć i zasnąć, nie rozmyślając o zemście. Bóg mówi, że pomsta należy do Niego. My nie rozmyślajmy, nie myślmy. Nie chodzi tu o leżenie w łóżku przed zaśnięciem i rozmyślaniu o swoich krzywdach i planach odwetu na jutro. To nie musi być przecież łóżko, to może być siedzieć wygodnie w fotelu, to idąc przez ulicę możemy się modlić, ale możemy myśleć o tym, co mamy w sercu. Jeśli nie zwalczymy tych myśli, ja mówiłem rok temu świadectwo, że właśnie tak dopuściłem przez kilka dni takie złe myśli i myślałem, ach, jeśli się moi nowi sąsiedzi pokażą, to ja ich ustawię. Bez powodu, bez niczego, diabeł po prostu zasiał takie myśli, że będzie źle, a ty się do tego przygotuj i przygotuj pułapki, przygotuj odzywki, przygotuj cokolwiek. Nie można pozwolić, żeby takie myśli nami rządziły. Musimy w swoim życiu, jest to przekazanie na co dzień, nie dawajcie diabłu przystępu. Jeśli nawet się pogniewasz, bo jest taka pierwsza reakcja zawsze, ale żeby to było krótkie, niewielodniowe. Później, kiedy nabierzemy wprawy, kiedy zrozumiemy, kto za tym stoi, niech to będzie tylko takie żachnięcie. A potem, ach, przecież on ma rację. A jeśli nawet nie ma racji, uczmy się ustępować. Tego Bóg uczy, bo przez nasze myśli diabeł ma do nas przystęp. Czy mamy za tym nie myśleć? Ależ proszę bardzo, myślmy. W liście do Filipian Paweł pisze: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Mamy myśleć, ale Biblia mówi, jak mamy myśleć i o czym mamy myśleć. Abyśmy nie nosili w sobie gniewu. Nie pozwolili, żeby gniew w chwili, kiedy już nie mamy zajęć, kiedy już zaczynamy rozmyślać, nie nakręcał naszych myśli, nie pobudzał nas do złych myśli, do złorzeczenia komuś, do planowania odwetu, bo kiedy mamy coś złego na sercu, przychodzi moment, kiedy możemy to wypowiedzieć albo uczynić, bo gdzieś nosimy ziarno złego uczynku, złego słowa w swoim sercu. Niech to słowo nas dotyka i zachęca, bo Bóg przywróci swój porządek, taki, jaki stworzył. Te zwierzęta, które dziś nazywamy dzikie, drapieżne, że będą jadły te jak kiedyś rośliny. I tak samo przywróci sprawiedliwość i nie będzie miejsca dla tego, co grzeszne, nieczyste. Taki świat przed nami się rysuje, wizja nowego świata duchowego, ale tam będzie miejsce dla tych, którzy już tu umieją odróżnić dobro od złego, dobre myśli od złych myśli i panować nad nimi. A panować nad myślami to panować nad językiem, panować nad swoimi krokami. Chwała niech będzie Bogu za Jego słowo, za Jego tak cenne do naszego życia dziś i tego wiecznego rady. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja chciałbym przeczytać z Księgi Jeremiasza, 32 rozdział, od 27 wiersza do 36. Oto 32 rozdział Jeremiasza od 27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan. Oto ja wydaję to miasto w ręce Chaldejczyków, mowa o Jerozolimie, i w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, i on je zdobędzie. I wkroczą Chaldejczycy walczący przeciwko temu miastu i podłożą ogień pod to miasto i spalą je wraz z domami, na dachach których kadzono Baalowi i składano ofiary z płynów cudzym bogom, aby mnie drażnić. Gdyż synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko to, co jest złe w moich oczach. Tak, synowie Izraela tylko drażnili mnie dziełami rąk swoich, mówi Pan. Zaiste, to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy do gniewu i do złości. Także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Z powodu wszelkiej złości synów Izraela i synów Judy, którą popełniali, drażniąc mnie, oni, ich królowie, książęta, kapłani i prorocy, zarówno mężowie judcy, jak i mieszkańcy Jeruzalemu. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. A chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, nie słuchali i nie dali się pouczyć. I ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem, ażeby go splamić. I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinnona, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu. Dlatego teraz tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym mówisz, że zostało wydane w ręce króla babilońskiego jako ofiara miecza, głodu i zarazy. I może przeczytajmy, ja chciałem później czytać, ale już od razu. Następne wiersze, chyba trzy. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dla dzieci ich po nich. I zawrę wieczne przymierze. Jest taka nadzieja, kończy się nadzieją. Chwała Bogu, że się wiele rzeczy kończy nadzieją, a nie tylko Bożym sprawiedliwym wyrokiem czy sądem. Pierwszy wiersz, który czytaliśmy, mówi o to, ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? I teraz powiemy, jasne, że nic niemożliwego nie ma dla Pana. Prawda? Wszystko może uczynić, co tylko zechce. Teraz tak, stojąc tutaj, siedząc, możemy powiedzieć, no tak, Bóg wszystko stworzył, Bóg jest Panem wszelkiego ciała, stwórcą wszelkiego ciała, wszystkich rzeczy, wszech rzeczy. Bóg jest stwórcą. Kosmos na przykład nie stworzył się sam, Bóg go stworzył. Więc mógł zatrzymać księżyc? Mógł. Mógł zatrzymać słońce? Mógł zatrzymać. Będzie mógł co zrobić, żeby księżyc stracił swój blask? Będzie mógł. Żeby słońce zgasło? Będzie. Słowo Boże mówi, że tak będzie. Bóg może to zrobić? Może. Jest Bogiem wszelkiego ciała. Mógł zbudzić z martwych? Mógł zbudzić. Nawet tego, co cuchnął Łazarza, tak? Już nie było, tam już się wszystko porozkładało. Tam już nie było z czego nawet zbudzić. Już śmierdzi, mówili, cuchnie. W Izraelu się chowa w ten sam dzień. U nas pogrzeby się... A tam w ten sam dzień. Trzeba pochować w ten sam dzień. I chowają w ten sam dzień. A żałoba, czy tak jak u nas na przykład, a żałoba trwa, ile tam, Halinka, pamiętasz? 7 czy 10? 7 dni. Rodzina jest w żałobie przez 7 dni najbliższa. I inni przychodzą do niej, odwiedzają ją. Oni nic nie robią, ci najbliżsi, nie gotują, nic nie. I oni przychodzą, ich najbliżsi przychodzą, odwiedzają ich kolejno. Przynoszą ze sobą zupę, obiad. Na drugi dzień. Wiecie, tak fajnie to jest. I oni to przez 7 dni trwają w takiej żałobie po kimś. Ale on już w pierwszy dzień jest pochowany i jest to takie inne, prawda, niż u nas. A tu po 4 dniach Chrystus powiedział, odwalcie kamień. Oni mówią, nie, Panie, już 4 dni w grobie. Może ja jestem Panem wszelkiego ciała. Czyż jest dla mnie coś niemożliwego? No wiemy, że nie ma. Powiem, łatwo nam jest teraz odpowiedzieć. Oczywiście, że nie ma. Tylko gdy stają jakieś problemy, gdy stają jakieś gdy stajemy w obliczu jakichś problemów czy przeciwności, zaczynamy wtedy tracić wiarę. Wtedy nie jest już takie jasne, takie wyraźne, takie stanowcze w naszym sercu, że Pan Bóg wszystko może. Ale musimy wierzyć temu, uczyć się tego, że Pan Bóg jest Panem wszelkiego ciała i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Niczego niemożliwego. Niczego. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówił, że gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, to powiecie tej górze, przenieś się i rzuć się w morze, to się przeniesie. Niesamowite, nie? Wiecie, to tak można myśleć, że to jakoś jakaś metafora. Ale naprawdę, przez wiarę, mocą Bożą możemy wszystko uczynić. Gdyż Bóg jest Panem wszelkiego ciała. I Bóg jest Stwórcą wszystkiego. I On robi, co chce. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Nie ma nic. Dlatego kiedy patrzymy na te nasze góry, to wtedy może widzimy inaczej trochę, tak, przez pryzmat tych trudności. Kiedy się modlimy o kogoś, wiecie, trudno jest zdobyć się nieraz na wiarę, ale musimy się zdobyć na wiarę. Musimy wierzyć Panu. Bo inaczej nie zwyciężymy. No taki, wiecie, to się nie skończy może naszą śmiercią, czy naszym jakimś tam, nie wiem, ubóstwem, czy gdzieś tam w niewolę pójdziemy. Nie. Ale nie zwyciężymy w tej sprawie. Nie zwyciężymy. Kochani, czy rozumiemy to? Nie wolno nam się cofnąć. Jeśli się modlimy się o dzieci nasze, modlimy się o mężów, modlimy się o sąsiadów, o tych, którzy może są blisko Pana, czy byli blisko, a odeszli. Jeśli nie będziemy mieli wiary, to nie zwyciężymy. Ale jeśli będziemy mieli wiarę, to zwyciężymy. I to będzie radość. Dałby Bóg, abyśmy mogli doświadczyć właśnie takiego zwycięstwa. Tak samo z grzechem naszym. Jeśli mamy jakiś grzech, który nas jeszcze zwycięża. I mówimy, to z tego nie da rady wyjść. Czy jest taki grzech, z którego nie da rady wyjść? Nie ma takiego grzechu. Nie ma. Z wszystkiego można wyjść i zostać wolnym w Jezusie Chrystusie. Z wszystkiego. Z najbardziej mocnych więzów można wyjść. Ja myślę, że ja nie wiem, jakie, no to są jednak mocne więzy. Alkoholizm, narkomania. Nigdy nie byłem pijany, to nie wiem, jakie to jest mocne. Ale jest to mocne, jest to po prostu już coś, co panuje nad człowiekiem. Ten człowiek jest niewolnikiem, on nie ma już świadomości ani rozumu, bo to taki alkoholizm, na przykład alkoholik, to już odbiera mu to. I jest to nie do wyjścia, nie do zwyciężenia własnymi siłami. Bóg uwalnia, ale my też, ja nie doświadczyłem, powiem, jakiegoś tam nałogu żadnego, ale są rzeczy, czy były w moim życiu rzeczy bardzo mocne, jak alkoholizm. Że myślałem, nie da rady wyjść z tego. Uporządkować myśli na przykład. Nie da rady. Naprawdę, ja wiedziałem, że tak Bóg mówi, że trzeba wszelką myśl podporządkować. Mariusz ci czytał, o tym myślcie, wreszcie o tym myślcie, co jest w górze, tylko o tym myślcie. Myślałem sobie, jak można myśleć tylko o tym, co jest w górze? Rzadko kiedy myślę o tym, co jest w górze. A o wszystkich innych rzeczach myślę bardzo często i na okrągło. I nie da rady zahamować 100 myśli niedobrych, niewłaściwych, nie w tą stronę. A jedna myśl czasami to Boga. Więc jest to byłoby tak, powiem, to było tak niemożliwe, jak dla alkoholika wyzwolić się z alkoholizmu. Jak dla narkomana zniewolonego, który tylko patrzy na to, żeby wziąć, bo nie może żyć, wytrzymać, myśleć, nic, wegetować, istnieć nie może. Jak dla niego wyzwolić. Nie ma nadziei, ale jednak jest nadzieja. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Bracia i siostry, i nie ma, i trzeba wierzyć Bogu, a wtedy, kiedy będziemy wierzyć Bogu, to zwyciężymy. Pan Bóg do Jozuego mówił tylko, mocno wierz, bądź mężny i mocny, i trwaj mocno w słowie moim, tak? Przestrzegaj przykazań moich. Tylko wierz, jemu była potrzebna wiara, żeby zwyciężył. Żeby wszedł do ziemi obiecanej, żeby przezwyciężył wszystkich wrogów. Potrzebna, bo była mocna wiara i Bóg mówił do niego, tylko wierz, bądź mocny i mężny. Na początku jego przewodzenia temu narodowi, Bóg do niego zawsze tak odzywał się. Tylko bądź mocny i wierz. I my musimy być mocnymi w wierze. A wtedy przez tą wiarę, nie jest tak, że my modlimy się, a to jest wypadkowa. Czy Bóg wysłucha, czy nie. Modlimy się na przykład o syna. Ale to jest, nie wiem, to jest jakiś, no może przypadek, że go Bóg. Nie jest tak. Jeśli się modlimy z wiarą, no my się modlimy, bo no co, no my się modlimy, bo co nam zostaje modlić się. Ale to, czy on będzie, to przypadek jakiś wypadek, wypadkowa. Może Bóg się zmiłuje, może coś się stanie, może coś się odmieni. No nie tak. Modlimy się, więc mamy wierzyć i ufać Panu Bogu. Mamy wierzyć i ufać Bogu, bo czy jest coś niemożliwego u Boga? Nie ma. Bóg naprawdę dokonuje niezwykłych rzeczy. Niezwykłych rzeczy. Ja myślałem o Dawidzie na przykład, że on jest najdalej, jak kiedy mało wiedzieliśmy o nim, bo przecież nie mówili nam rodzice wszystkiego o nim. Ale myślałem, Dawid jest taki daleki od Boga, on chyba ostatni z tych wszystkich naszych. Tak, po ludzku. A zobaczcie, a Bóg zmienił i... Kiedy to się stało? Jak to się stało? Nie wiemy. Chwała Bogu, że się stało. I Bóg uczynił i jest pierwszy akurat z tych, co ja myślałem, że być ostatni. Bóg jest wielkim Bogiem. Mamy wierzyć. A później ta sytuacja, która tu jest taka smutna, wiecie, kiedy się czyta historię Izraela, prawda, kiedy się czyta proroctwa, to jest cały czas taka smutna historia i smutny widok. Ciągle spotykamy tą niewierność, ciągle spotykamy nieposłuszeństwo, ciągle spotykamy upór narodu izraelskiego, ciągle spotykamy to. I ja myślę, że wy też macie tego dość. Nieraz można nawet nie chcieć czytać tych, bo tam cały czas takie słowa. Ale myślę sobie tak, że Bóg naprawdę miał dość tego wszystkiego. Tym bardziej, jak ja już mam dość. A przecież to oni mi nie ślubowali wierności. Co mi tam? Pokolenie gdzieś tam 4 wieki przed Chrystusem. Co mi tam? Ani ja im, ani oni mi nie ślubowali, ani niczym nie byliśmy związani. A to już mnie drażni. A co dopiero Boga, którego narodem byli, który ich wyprowadził, który ich wybrał, który im chciał błogosławić tam, a nie mógł im błogosławić. Nie mógł, dlatego że grzech ich i niewierność ich i odwrócenie się do innych bogów przeszkadzało temu. Bóg nie mógł im... I stali się, wiecie, to jest nawet napisane tak, że Pan Bóg mówi, i zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Kinona, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić taką obrzydliwość. Bóg tak mówi. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że dojdą do tego. Kochani, i dlatego Bóg mówi tak, te domy będą zburzone, na dachach których ofiarowaliście Baalowi i obcym bogom. Wiecie, że tam na dachu życie kwitło takie jak na balkonie u nas, tak? W Izraelu się wychodzi na dach, tak jak my na balkon wychodzimy. Tam się wychodzi na dach. Są płaskie dachy, nie trzeba kryć ich papą. Nie ma tam takich pogód jak u nas, że 2 miesiące pada, siąpi i zalałoby wszystko. I oni tam na tych dachach czcili innych bogów. I Bóg mówi, dlatego zburzę te domy. Zaiste to miasto pobudzało mnie do czasu, gdy je od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy, do gniewu i do złości. Także muszę je usunąć przed swojego oblicza. Muszę. Ogrom grzechu i moc grzechu. Bo to nie stało się tak, że oni się w jednym dniu zmówili przeciwko Bogu i powiedzieli, zostawiamy Boga, budujemy sobie bałwany, budujemy sobie baale, ołtarze obcych bogom, koniec. Nie było tak. Wiecie, grzeszek mały, ten tam, przeszło mu, uszło mu, to drugi, wiecie, i to tak postępowało i do czego doszło? Wiecie, jaką grzech ma moc, kochani? Jaką grzech ma moc? I do czego doszło? Do tego doszło, że Bóg mówi, nawet ja nie pomyślałem o tym, że takie rzeczy, takie obrzydliwości będą czynić. Do tego doszło. Przerażająca rzecz, że swoich nawet synów i córki składali obcym Bogom. Przerażająca rzecz. Jak daleko człowiek, znaczy jaki skutek, jaki skutek grzechu widzimy w ich życiu. Od Boga pełnego miłości, łaski, dobroci, radości, pokoju, szczęścia, od tego Boga się odwrócili, poszli do takich bogów i byli w stanie nawet ofiarować swoje własne dzieci. Tak mocno już byli związani tym bałwochwalstwem. To nie było dla nich miłe ofiarować swoje dzieci, ale oni tak weszli w niewolę tych obcych bogów. Grzech ich tak zniewolił, że nawet do tego się posuwali. Bo wymagał tego jakiś Bóg. Najpierw tylko był ciekawy Bóg. Najpierw tylko, o, tamten ma już. Kochani, jak powinniśmy być dalece, dlatego nie dziwmy się, że Jezus Chrystus i Nowy Testament tak radykalnie, powiem, przeciwko grzechowi powstaje. Ja wczoraj mówiłem to w Wałczu. Słowa, z którymi zaczął misję swoją Jan Chrzciciel, a też Jezus Chrystus. Kiedy wyszedł Jan i jego pierwsze słowa i pierwsza informacja, którą ludzie usłyszeli, którą świat usłyszał w związku z przyjściem Królestwa Bożego i pojawieniem się Zbawiciela, pierwsza informacja to była taka: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Dlaczego się macie upamiętać? Bo przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc upamiętajcie się. I to było do wszystkich, kochani. I ja nie wiem, może byli tacy, co mówili, a co ty mi będziesz mówił? A co ty lepszy ode mnie? Może byli tacy, na pewno byli. Jan się nie zrażał. Do wszystkich mówił, nie tylko do niektórych. Dlaczego do wszystkich mógł powiedzieć: upamiętajcie się, pokutujcie w innym miejscu, tak? Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To jest warunek czy wymóg, który powstał niezależnie, jakby automatycznie od tego, ponieważ zbliżyło się Królestwo Niebios. Z niebios, z góry. Święte Królestwo Niebios. I w związku z tym powstał taki wymóg bezwarunkowy. Upamiętajcie się, bo przecież jesteście w grzechach. A przychodzi Święte Królestwo, przychodzi Święty Zbawiciel. I mówiłem o tym, że Pan Jezus, kiedy stawał święty Pan Jezus z całym swoim świętym, powiem, zapleczem, z nieba, z Królestwem Bożym, świętym, czystym, Jezus ze świętym, czystym życiem, nienawidzący grzechu i stawał naprzeciwko grzeszników, w najgorszej nawet maści, tak? Jak prostytutki, jak celnicy, jak obłudnicy, jak opętani. Jezus stawał i wcale nie łagodził. Święte z nieświętym, święte z grzesznym się zderzało. Ja powiedziałem, porównałem to tak, to kiedy święte zderza się z grzesznym, to takie można porównać, jak człowiek zderza się z lokomotywą. Czy ma jakąś szansę ten człowiek na zderzenie się? No nie ma. Zawsze ginie. I teraz święty Pan Jezus ze świętym życiem, ze świętymi myślami, świętymi pragnieniami staje naprzeciwko ludzi, którzy mają swoje grzeszne dążenia, grzeszne życie, zepsute, cuchnące wnętrze, cuchnące serce. I Pan Jezus w ogóle nie pomniejsza swojej świętości i nie mówi, nie redukuje tej świętości. Dzisiaj mówią ludzie, że nie powinno się mówić o świętości. Tak, wiecie, w ogóle, kiedy się dzisiaj nieraz mówi o świętości, to jest zdziwienie, co za świętość. Jak to święte życie? Jak to święte życie bez grzechu życie? O czym ty mówisz? Wielu uważa to za niewłaściwe. Ale Pan Jezus, kiedy stawał naprzeciwko nich, on mówił im: idź i odtąd już więcej nie grzesz. Jak to powiedzieć do kobiety, która miała w zwyczaju, która kochała przeteczeństwo, której się ciągle trafiało przeteczeństwo? Jak jej powiedzieć: nigdy więcej? Jezus mówi: nigdy więcej. Do sparaliżowanego, którego uzdrowił, powiedział: i więcej odtąd już nie grzesz, żeby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Jak to powiedzieć? No jak to powiedzieć? Temu, który palił przez 20 lat i nigdy więcej już nie pal. Jak mu powiedzieć? No dziś nie mówią już tak. Boją się powiedzieć, bo może, że go nie wiem, bo może zemdleć. Ale wiecie, to takie zderzenie świętego Jezusa z grzesznikiem, wiecie, Jezus nie ustępował ani na krok, jak lokomotywa. Ale nigdy to się nie kończyło dla grzesznika. Chwała Bogu, że w tym Bożym Królestwie, ponieważ to jest Boże działanie, nigdy się nie kończy to nokautem. czy śmiercią tego grzesznika. Nigdy się nie kończysz ze szkodą dla grzesznika. Nikt nie wyszedł, nikogo nie odwieźli do szpitala, ponieważ Jezus powiedział mu, bądź święty. Nigdy więcej, nikogo nie odwieźli do szpitala, wiecie? Nikt nie musiał iść do psychiatry później po jakieś leki, bo nie może sobie dać rady, bo mu Jezus powiedział, nigdy więcej nie grzesz. Nie. Radość wstępowała w serce, wiecie? Bo Jezus daje, to jest Boże dzieło, kochani, to jest Boże dzieło. To jest Boże dzieło. I dlatego tak, tak radykalnie Ewangelia stoi przeciwko grzechowi. Przeciwko grzechowi. Dlatego, że Bóg zna skutki grzechu. Stąd też na przykład właśnie to, co dzisiaj Mariusz czytał. Niech gniew nie zachodzi, słońce nie zachodzi na gniew wasz. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie może. Dlatego, że grzech, powiem, który spotka się z malutką aprobatą, ze zgodą, z milczącą zgodą, powiem tak najczęściej, to jest w życiu chrześcijanina. Taka milcząca, no nie pochwala tego, ale milcząca taka, nic nie powie, nie. No bo przecież to się trafia, bo przecież to się zdarza. Kochani, to powoduje, wiecie, jedno po drugim powoduje takie zatwardzenie serca. Powoduje coś tak strasznego, że dochodzi do takich sytuacji, jak tutaj jest. I tak się stało. Nie został tam kamień na kamieniu. I domy zostały zburzone, i mur został rozwalony. Nie wiem, ile tam musiało być zaciekłości w sercu tych wrogów rozwalać takie kamienie. Wiecie, nie uwierzyłby nikt, że to tu będzie rozwalone. Nawet jeśli w środku już nie ma nikogo, po co rozwalać? Wiecie, ile to musi być zaciekłości w sercu wrogów? Jaką oni mieli zaciekłość? Jakie to jest w ogóle, jak człowiek do czego jest zdolny w swojej zaciekłości? W swojej takiej wściekłości, powiem. Przyszli i zburzyli wszystko. Kamienie, potężne kamienie zburzyli. Potężne mury, nie taki mur stąd dotąd. Kilometrami ciągnące się mury dookoła i zburzyli wszystko. Wszystko. Nie zostało do tej pory nic. Tylko ta ściana płaczu. To są fragmenty tylko. Jeden zachowany fragment. Wszystko zburzyli. Ile zaciekłości jest. I można powiedzieć, bo nie wierzyć, że tak będzie. I oni nie wierzyli, że tak będzie. Ale Bóg tak powiedział i tak się stało. I kiedy czytamy historię, kiedy przyszedł Sanhedryb i oblekł Jerozolimę i wydał, i zdobył ją, wziął niewolników i nie zburzył wszystkiego jeszcze. Wiecie, poszedł, za parę lat przyszedł z powrotem po to, żeby zburzyć ją. Ha. Bo Bóg tak powiedział. Wiecie, Bóg tak powiedział i tak zrobił. Mówi, Bóg powiedział tak, z powodu, zaiste to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy, do gniewu i do złości. Także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Bóg powiedział tak, że muszę je usunąć i Bóg usunął. Niedawno czytaliśmy, chyba Sławek czytał nawet na ostatnim, tak, że Bóg jest cierpliwy i miłosierny, ale nie sprawi, że bezbożny ujdzie bezkarnie. Nie wiem, czy to Sławek, czy to nabożeństwo wcześniej. Ale na pewno nie dopuści, żeby bezbożny uszedł bezkarnie. Na pewno. Jest długocierpliwy i ten 33 wiersz jest taki bardzo, tak oddaje charakter Boga. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą, chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie. To trwało wieki. To trwało pokolenia. Nie 10 lat i nie 5. Ich odstępstwo. A Bóg ich gorliwie i nieustannie napominał i uczył. Chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, nie słuchali i nie dali się pouczyć. Bracia i siostry, dzisiaj nas Pan Bóg też uczy nieustannie i gorliwie. Wiecie, i napomina nas nieustannie i gorliwie. Czy damy się pouczyć? Taki będzie wynik. Czy damy się pouczyć? Bóg nie rezygnuje po godzinie. Bóg nie odwraca się nawet po roku. Bóg się nie odwraca, kiedy po raz dziesiąty dowiodłeś, że jesteś słaby. I zamiast zwyciężyć, upadłeś. Sobie dowiodłeś. Bóg nie odwraca się jeszcze, chwała Panu Bogu. Wiecie, my nieraz tracimy nadzieję w siebie. Już. I nawet nam ręce opadają, nawet do walki nie jesteśmy w stanie powstać. A Bóg jeszcze nie rezygnuje z nas, chwała Panu Bogu. Nieustannie nas jeszcze poucza, jeszcze nieustannie okazuje nam łaskę i swoją cierpliwość, ale daj Boże, żeby skończyło się tak, jak Bóg chce, żeby wreszcie Bóg dotarł do naszego serca, żebyśmy wreszcie mogli otworzyć nasze serce i wyjść z tego, z tej nędzy i z tej biedy. I chociaż to się stało, jest tutaj ta obietnica, o której teraz te wykłady słuchamy, dlaczego Izrael. Oto zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce i wskażę jedną drogę. Wiecie, i te czasy już nadchodzą, one są takie bliskie. Oni są już zgromadzeni. Przyjdzie jeszcze czas, że Bóg da im jedno serce i jedną drogę im wskaże. Niech te lekcje, kochani, starotestamentowe będą, one są po to napisane, abyśmy my z nich nabierali rozumu. Bo tak samo się dzieje, taka sama jest kolej rzeczy. Tak samo grzech deprawuje człowieka, tak samo niebezpieczne jest igranie z grzechem, tak samo niebezpieczne jest takie małe zdrady Boga, tak samo niebezpieczne jest pozwalanie sobie na to, co ja lubię, na to, co ja lubię, albo nie lubię, ale ja lubię. I mój sąsiad to robi i nic mu się nie stało. Wiecie, i on zbudował ołtarz i rogi mu nie wyrosły. Nie wyrosły mu rogi. A to ja też. I Bóg mówi, czyniliście to, myśleliście, a ja milczałem, a wy myśleliście, że ja jestem wam podobny, że nic, że tak będzie. A Bóg w Jezusie Chrystusie, powiem, ten problem rozwiązał. Dał nam nowe serca. Dał Ducha Świętego. Zlał Ducha Świętego do serc naszych. I to jest ta moc, która pozwala nam, powiem, stać w dystansie do grzechu. Sami byśmy nie byli tacy jak Izrael. Gdyby nie Duch Święty, byśmy byli tacy jak Izrael. Powoli, powoli byśmy zapomnieli o Bogu. Albo byśmy nie dali rady i grzech by nas wziął. Ale ten, który w was jest większy, jest niż ten, który na świecie i dlatego mamy moc mieć inne życie i żyć innym życiem. I takim życiem chciejmy żyć, świadcząc o tym, że ten nowe przymierze jest doskonałym przymierzem. Niech życie nasze będzie wolne od grzechu, od zdrad. Służmy Panu całym sercem. Amen.